Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Jedno serce, wiele twarzy, one heart, many faces. Jedno serce, wiele twarzy, one heart, many faces.
O jedność chrześcijan modlili się uczestnicy audiencji ogólnej. Rozpoczniemy relacją z cotygodniowego spotkania z Ojcem Świętym. Ksiądz Donald Bowen z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan omówi stan relacji Kościoła katolickiego ze wspólnotą anglikańską i Światową Radą Metodystyczną. Natomiast gościem programu będzie przełożony generalny księże Michalitów, ksiądz Kazimierz Radzik. Na środowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Modlitwa ekumeniczna to zadanie każdego chrzczonego, pasterzy i wiernych, przypomniał Jan Paweł II. Uczestnicy audiencji ogólnej w Watykanie modlili się o pełną jedność chrześcijan.
W specjalnej katechezie streszczonej także po polsku Ojciec Święty nawiązał do rozpoczętego wczoraj tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Jego temat brzmi: Chrystus jedynym fundamentem Kościoła.
Należy się cieszyć, że pragnienie jedności ciągle się pogłębia poprzez nowe dzieła i inicjatywy. Chrystus nieustannie zachęca swoich uczniów do dialogu i współpracy. W Bazylice Świętego Pawła za murami 25 bieżącego miesiąca, na zakończenie tygodnia modlitw, liturgii nieszporów będzie przewodniczył kardynał Walter Kasper. Łącząc się duchowo z uczestnikami tego wydarzenia, już dzisiaj proszę o modlitwę, aby wszyscy wierzący jak najszybciej mogli osiągnąć pełną jedność, o którą prosił Chrystus.
Do auli Pawła VI przybyło blisko 7 tysięcy pielgrzymów. Wśród 350 Polaków byli kardynał Stanisław Nagi i arcybiskup Władysław Ziółek.
Uczestnikom spotkań ekumenicznych w Polsce życzę obfitych owoców wspólnej modlitwy i refleksji. Prośmy Boga o dar wzajemnego zrozumienia i jedności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęśliwego Nowego Roku!
Zazwyczaj czunię to co najmniej dwa razy w roku.
Kardynał Stanisław Nagi.
Teraz w styczniu wypadło zjawić się Ojca Świętego.
Przybywam raz z delegacją Kanadyjczyków z parafii świętej Agnieszki w Waterloo w Kanadzie. Poprosiliśmy Ojca Świętego o pobłogosławienie figury Matki Bożej Fatimskiej, którą zabierzemy do Kanady. Kult Matki Bożej Fatimskiej nie jest tak popularny jak w Polsce, w Italii, czy zwłaszcza w Portugalii, i nie we wszystkich kościołach, znając bardzo trudną sytuację w kościele kanadyjskim, a zwłaszcza jeśli chodzi o kult maryjny, postanowiliśmy zaprosić Matkę Bożą do nas.
Ksiądz Zdzisław Balon, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, z grupą około 100 osób. Zasadniczy trzon tej grupy stanowią orkiestranci orkiestry strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Orkiestra, która liczy ponad 100 lat. Są też parafianie, także spora grupa. Bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy się dzisiaj spotkać z Ojcem Świętym. To jest dla nas niezwykle ważne, umocnienie na dalsze nasze życie. Pierwszą mszę świętą po nominacji biskupiej poza Krakowem Ojciec Święty odprawił właśnie w Mszanie Dolnej. Wiele razy przyjeżdżał, bierzmował, udzielał innych sakramentów. Szczególnie się czujemy z nim związani, bo nasze spotkanie tutaj jest dla nas bardzo ważne.
Józef Kowalczyk, burmistrz miasta Mszana Dolna. Jest to małe miasteczko na południu Polski, 7,5 tysiąca mieszkańców, położone u podnóża Gorców, po których papież wędrował nieraz. Tak się składa, że i mnie, i żony, która jest obecna, bierzmowa.
Majest Makarno Kasiabów, Magorzec Pyrofamiliów. Ze Gdyńska, z Kart i z okolic. Jesteśmy grupą rodzinną z Gdańska, Kartus i okolic. Przybyliśmy do Ojca Świętego, żeby zaczerpnąć tego źródła życia, wiary, nadziei i miłości. Brakuje nam tego w naszym życiu, obserwujemy to wokoło. Stąd też tutaj, w tym źródle, chcemy się umocnić.
Aldona, Kamela Sowińska, w rządzie premiera Jerzego Buzka byłam ostatnim ministrem skarbu. Jedyną w historii Polski kobietą, która piastowała ten urząd. Jestem profesorem Akademii Ekonomicznej, ekonomistą z wykształcenia, a dzisiaj pełnię funkcję, oprócz normalnego akademickiego nauczyciela, szefa Inicjatywy dla Polski. To jest pierwsza w Polsce partia, którą założyła kobieta. Na sercu nam leży dobro kraju, a przede wszystkim młodzieży. Ja nie mogę patrzeć na to, jak moi synowie, koledzy moich synów mówią po studiach tylko na jeden temat. Dokąd pojechać, żeby zarobić? Po prostu tacy ludzie, jak ja i my, Inicjatywa, mamy jeden, jedyny podstawowy obowiązek – zatrzymać naszych młodych ludzi w kraju. Unia Europejska to dobra rzecz, ale jeżeli oni tam jadą dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą.
Przed rozpoczęciem audiencji Jan Paweł II pobłogosławił figurę świętego Grzegorza Oświeciciela, mówi podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich prałat Krzysztof Nitkiewicz.
Około roku 300 święty Grzegorz Oświeciciel nawrócił na chrześcijaństwo króla Armenii i przy jego pomocy dokonał ewangelizacji tego kraju. 5 lat temu Ojciec Święty przekazał jego relikwie Ormianom apostolskim i katolickim, a dzisiaj dokonał poświęcenia figury świętego. Poprzedziła je liturgia, której przewodniczył w Bazylice Świętego Piotra katolicki patriarcha Cylicji Ormiańskiej Nerses Bedros XIX. Obok przedstawicieli kurii rzymskiej oraz katolickiego kościoła ormiańskiego w uroczystości wziął udział arcybiskup ormiańsko-apostolski Wiednia jako przedstawiciel katolikosa Karekina II. Figura wykonana w białym marmurze przez tworzącego we Francji wybitnego rzeźbiarza ormiańskiego Haczika Kazandziana przedstawia świętego Grzegorza Oświeciciela w stroju patriarszym, trzymającego w prawym ręku krzyż ormiański, a w lewym księgę Ewangelii. Została ustawiona w jednej z zewnętrznych nisz Bazyliki Świętego Piotra.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan to dobra okazja do zapoznania się ze stanem dialogu Kościoła katolickiego z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. O aktualnych problemach w relacjach z Anglikanami i metodystami rozmawiamy z księdzem Donaldem Bolenem z Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Relacje między wspólnotą anglikańską a Kościołem katolickim stają obecnie w obliczu poważnych wyzwań. Nie dlatego, żeby Kościół katolicki chciał się wycofać z dialogu, ale ponieważ wspólnota anglikańska przeżywa ważny proces rozeznania, próbując przeciwstawić się napięciom wewnętrznym, które mogą zagrozić jej podziałem. Kiedy kościoły anglikańskie Ameryki Północnej zerwały z nauczaniem tradycyjnym, zezwalając na błogosławienie par tej samej płci i udzielenie sakry biskupiej człowiekowi, który nie krył, że żyje w związku homoseksualnym, ze strony hierarchów anglikańskich na całym świecie podniosły się głosy sprzeciwu. Również Kościół katolicki, jako partner dialogu ze wspólnotą anglikańską, wyraził swój sprzeciw i przypomniał nauczanie Kościoła katolickiego o ludzkiej płciowości.
Jak Anglikanie próbują przezwyciężać te trudności?
W obliczu groźby podziału wewnętrznego arcybiskup Canterbury Rowan Williams utworzył komisję, aby autorytatywnie rozwiązała zagadnienia kontrowersyjne i przygotowała plan na przyszłość. W sprawie tej hierarchowie anglikańscy zasięgnęli opinii swoich i katolickich teologów, zaangażowanych aktualnie w dialog. W październiku ubiegłego roku komisja opublikowała tzw. raport windsorski. Dokument ten odnosi się wprost do sposobu działania diecezji północnoamerykańskich. Proponuje ograniczenie autonomii poszczególnych prowincji anglikańskich oraz pragnie przyznać większą władzę arcybiskupowi Canterbury, aby mógł on zapewnić jedność wspólnoty anglikańskiej. Zgodnie z nim prowincje anglikańskie miałyby tworzyć alians, który zobowiązywałby je prawnie do spójnego działania w odniesieniu do podstawowych zasad wiary.
A jakie są perspektywy na przyszłość?
Pod koniec lutego prymasi anglikańscy spotkają się, aby przedyskutować raport windsorski i być może również, aby zatwierdzić wyrażone w nim propozycje. Podjęte wówczas decyzje, a także te, które zapadną w poszczególnych prowincjach anglikańskich w najbliższych miesiącach, będą nie tylko określać kurs, jaki obierze wspólnota anglikańska, ale istotnie określą też dalszy przebieg relacji anglikańsko-katolickich. Papieska Rada do spraw popierania jedności chrześcijan będzie utrzymywała ścisły kontakt z anglikańskimi zwierzchnikami i będzie bezpośrednio śledzić rozwój wydarzeń. Z rzeczy pozytywnych chciałbym wspomnieć, że Międzynarodowa Komisja Dialogu Anglikańsko-Katolickiego przygotowała dokument o roli Maryi w życiu i nauczaniu Kościoła. Zostanie on opublikowany na wiosnę, następnie będzie poddany ocenie przez Kościół katolicki i wspólnotę anglikańską.
Ksiądz Donald Bolen odpowiada w Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan również za relacje z metodystami. Na jakim etapie znajdują się obecnie?
Relacje ze Światową Radą Metodystyczną były w minionym roku dobre. Międzynarodowa Komisja Dialogu Katolicko-Metodystycznego spotkała się pod koniec października w Krakowie. Członkowie tej komisji przygotowują aktualnie raport o tym, jak katolicy i metodyści pojmują Kościół. Tekst spróbuje określić, do jakiego stopnia oraz w jaki sposób katolicy i metodyści mogliby wzajemnie uznać jeden Kościół Jezusa Chrystusa. Dokument ma również wskazać obszary, na których istnieją rozbieżności, a także możliwości wzajemnego ubogacenia się poprzez obu wspólną wymianę darów, po to, by pełniej można stanowić Kościół według woli samego Chrystusa. Podczas spotkania członkowie komisji udali się do Maryjnego Sanktuarium w Częstochowie na Jasną Górę, gdzie miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne. To było bardzo wzruszające doświadczenie, a dla niektórych z naszych metodystycznych rozmówców doświadczenie nowe. Jeśli chodzi o przyszłość, to kościoły skupione w Światowej Radzie Metodystycznej kontynuują studium dokumentu, który ogłosiłby ich przyłączenie do zasadniczej części wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej, podpisanej 5 lat temu. Jeśli dokument zostanie przyjęty, to będzie miało miejsce wielkie świętowanie w lecie 2006 roku podczas najbliższej Światowej Konferencji Metodystycznej w Seulu w Korei. Do tego czasu powinien być zakończony także nasz raport z dialogu teologicznego. Życzylibyśmy sobie, aby te dwa wydarzenia pomogły nam poczynić kolejne kroki naprzód w pogłębieniu naszej relacji ze Światową Radą Metodystyczną.
Mówił ksiądz Donald Bolen z Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Przy okazji pobytu w Rzymie naszym gościem jest ksiądz Kazimierz Radzik, przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże generale, pobyt związany jest z dekretami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie był również dekret dotyczący waszego założyciela, ale chciałbym tę rozmowę właśnie poświęcić zgromadzeniu, którym ksiądz kieruje. Ilu jest obecnie księży michalitów?
Obecnie wszystkich moich współbraci jest 363 kapłanów, braci zakonnych, kleryków, nowicjuszy. Pracujemy aktualnie w 16 krajach świata, zajmując się oprócz pracy duszpasterskiej przede wszystkim prowadzeniem szkół, domów dziecka, oratoriów. Prowadzimy też wydawnictwo. Również zajmujemy się rekolekcjami, misjami krajowymi.
Działalność szeroka. Może najpierw przypomnijmy domy w Polsce.
Najważniejszymi placówkami w Polsce jest Dom Macierzysty naszego zgromadzenia, gdzie są początki. To miejsce piastowe. Aktualnie tam prowadzimy duży zespół szkół dla młodzieży, w której uczy się ponad 700 uczniów. Też mamy liceum przy niższym seminarium w miejscu piastowym. Prowadzimy też parafię, duszpasterstwo w miejscu piastowym. W pobliżu miejsca piastowego rozwinęła się nasza praca duszpasterska w mieście w Krośnie. Tam prowadzimy liceum i gimnazjum, parafię i oratorium dla dzieci i młodzieży trudniejszej, zaniedbanej. Z tego oratorium korzysta w ciągu dnia około 60 osób. Nauczyciele, wychowawcy pomagają im w odrabianiu lekcji, a nade wszystko organizują wolny czas, żeby mogły go pozytywnie spędzić. Dużą placówkę mamy też w Stalowej Woli, gdzie przy parafii prowadzimy duże oratorium dla młodzieży z hostelem. Kolejną placówką jest Toruń, gdzie miało miejsce cudowne uzdrowienie naszego księdza Romana Włodarczyka. Tam też jest duże oratorium dla około 60 dzieci i młodzieży z parafii toruńskich. Dom generalny, w którym rezyduję wraz z moimi współbraćmi z zarządu, mieści się w Markach. koło Warszawy. Przy tym domu generalnym prowadzimy ośrodek szkolno-wychowawczy dla 50 chłopców, jak też znajduje się tam wydawnictwo Michalineum. Myślę, że dosyć dobrze znane wielu czytelnikom w kraju i nie tylko. Także mamy inne mniejsze jeszcze placówki antyrypolskie, jest ich około 17 wszystkich w Polsce.
Wspomniał ksiądz generał, że zgromadzenie jest zaangażowane w 16 krajach świata. Z takich krajów, gdzie z was najwięcej? Zacznijmy może od tych właśnie.
Mamy 4 delegatury. Z krajów misji mamy delegaturę argentyńsko-paragwajską. To jest jedna z liczniejszych naszych delegatur, gdzie pracuje w tej chwili 18 kapłanów. Mamy już tam kapłanów pochodzących z Argentyny i Paragwaju, jak też kandydatów w nowicjacie i w seminarium przygotowujących się do kapłaństwa. Tam głównie prowadzimy parafie i szkoły dla młodzieży. Kolejną placówką jest Dominikana, która także należy do delegatury argentyńsko-paragwajskiej. Na Dominikanie aktualnie pracuje około 12 naszych współbraci. Też z Dominikany mamy już 4 kapłanów pochodzących z tamtego regionu. I też jest 3 nowicjuszy i bodajże 4 w tej chwili jest już w wyższym seminarium przygotowujących się do kapłaństwa. Kolejną placówką misyjną mamy w Papui Nowej Gwinei i w Australii. Tam również przygotowują się kandydaci do kapłaństwa i cieszę, że może w niedługim czasie właśnie w tej delegaturze argentyńsko-paragwajskiej w Nowej Gwinei rodzime powołania będą mogły przejąć cały ciężar pracy i coraz mniej będzie potrzeby dosyłania kapłanów czy braci zakonnych z Polski. Pozostałe placówki mamy tu na terenie już Europy.
Właśnie.
Mamy delegaturę włosko-szwajcarską, delegaturę niemiecko-austriacko-francuską. To są te delegatury, gdzie nasi współbracia pracują. Także podjęliśmy pracę na Białorusi, na Ukrainie. Mamy tam kilka placówek. Najbardziej cieszy mnie to, że od 2 lat podjęliśmy pracę w Mińsku. I tam chcemy budować Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bo taka jest też wola i pragnienie księdza kardynała Świątka, który zwrócił się z tą prośbą naszego zgromadzenia, żeby pod takim wezwaniem budować nową placówkę, tworzyć nową placówkę duszpasterską. Chętnie podjęliśmy to dzieło i tę propozycję. Tam w tej chwili pracuje 2 naszych kapłanów i też podejmują pracę 2 siostry michalitki.
Patrząc perspektywicznie w przyszłość, czy praca księży michalitów kierowała się będzie właśnie w tej chwili bardziej na te tereny wschodnie, bo to są nowe pola, które się przed wami otwierają?
Bardzo chcielibyśmy, aczkolwiek rozeznając te regiony, jest dosyć trudno ze względów, głównie myślę, że politycznych. Na Białorusi widzimy większą perspektywę rozwoju pracy duszpasterskiej, a nade wszystko chcielibyśmy tam podejmować też pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży i zarysowują się tam perspektywy i możliwości prowadzenia takiej pracy, zwłaszcza w Mińsku. Natomiast na Ukrainie mamy placówki położone głębiej w pobliżu Kamieńca Podolskiego, Seleszczyki, Borszczów i tam katolików obrządku rzymskokatolickiego jest niewielu i są to osoby już takie bardziej w podeszłym wieku. Natomiast trudniej jest podjąć pracę z młodzieżą i z dziećmi. Są bariery właśnie natury takiej prawnej i politycznej na dzień dzisiejszy. Ale wierzymy, że w niedługiej przyszłości może być, że zmiany, które się dokonują aktualnie na Ukrainie, umożliwią, żeby podjąć także pracę wśród tych środowisk młodzieżowych. Przed wojną w okolicach Lwowa mieliśmy kilka placówek wychowawczych, dlatego też jakoś jesteśmy emocjonalnie i historycznie też związani z tym regionem i wierzymy, że jeśli będzie taka wola Boża, to ta praca będzie szersza z naszej strony, szerzej podjęta. Tym bardziej, że jeden z naszych błogosławiony męczennik Władysław Błądziński pochodził z Myślatycz koło Mościsk i jest już błogosławiony, dlatego może jego wstawiennictwo u Boga sprawi, że ta praca będzie szerzej rozwinięta przez nasze zgromadzenie.
No by rzeczywiście tak było. Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ksiądz Kazimierz Radzik. Dziękuję.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym programie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.